Szanowni Państwo, w Radiu Kraków Kultura gościmy dziś panią Katarzynę Kobylarczyk, reporterkę i dziennikarkę. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Oraz pana doktora Jarosława Klasia z Nowochódzkiego Laboratorium Dziedzictwa Ośrodka Kultury Norwida. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Szanowni Państwo, co Kraków zawdzięcza kobietom?
Ja myślę, że bardzo wiele. Ta rola kobiet od chyba zarania dziejów, można powiedzieć, że ta Wanda jest taką symboliczną postacią tutaj. Silna postać jednak, tutaj bardzo ważna w historii. Tak już od dziecka się uczymy przecież o Wandzie w szkole. To te historie kobiet były bardzo ważne i ta ich rola tutaj w kształtowaniu miasta. No i właśnie ten miejski projekt Krakowianki podkreśla tą rolę kobiet w kształtowaniu miasta, nie tylko tym kulturalnym, artystycznym, duchowym, ale też gospodarczym nawet.
No właśnie, ten krakowski projekt, o którym pan wspomniał, Krakowianki, w ramach którego organizowany jest też Miesiąc Krakowianek, ma na celu przypomnieć zapomniane nazwiska kobiet, dzięki którym Kraków budował swój potencjał społeczno-kulturowy, naukowy, artystyczny także, czy nawet i gospodarczy. Ślady słynnych Krakowianek są rozsiane więc po całym mieście, ale gdzie należy szukać tych śladów?
Wydaje nam się, że wszędzie, chyba każda dzielnica, każde miejsce, każda cegła, każdy plac, każda ulica jest tutaj pełna kobiet i nie możemy o nich zapominać, a wręcz powinniśmy o nich przypominać. Zostałam kiedyś zapytana, czy mogłabym wskazać takie miejsca w mojej małej ojczyźnie, w Nowej Hucie, które się najbardziej kojarzą z kobietami i muszę powiedzieć, że miałam problem, ponieważ mi kojarzą się wszystkie.
Pamiętam, że też w tym wywiadzie, o którym pani mówi, zapytano panią, czy Nowa Huta mogłaby bez kobiet istnieć, albo czy jest miejsce w Nowej Hucie niezwiązane z kobietami. I też padła negatywna odpowiedź, że takiego miejsca nie ma, że te kobiety były wszędzie i właściwie są cały czas. A jednak mam wrażenie, że większość z nas zna takie postaci jak święta Jadwiga Andegaweńska, Izabela Czartoryska, Olga Boznańska. To są takie sztampowe nazwiska. Czy my mieszkańcy Krakowa wiemy, z jakimi miejscami, no choćby te przytoczone już przeze mnie nazwiska są związane, albo czy znamy też inne jeszcze słynne kobiety, które zapisały się na kartach historii naszego miasta?
Ja myślę, że trudno tu generalizować, czy jeżeli ktoś chce, to znajdzie i tutaj takie informacje są dostępne. Myślę, że te takie najbardziej sztampowe, znane postacie, jak właśnie święta Jadwiga, tutaj myślę, że każdy bez problemu by wskazał jednak te miejsca, które są identyfikowane, gorzej jest z tymi postaciami, które gdzieś w tej historii troszkę nam zaginęły, które bardzo aktywnie działały, były znane w swoich czasach na przykład, zwłaszcza w tych środowiskach kobiecych, mam tu na myśli na przykład Jadwigę Bopre. Natomiast one dopiero teraz mają to swoje drugie życie i gdzieś nam tutaj wracają dzięki właśnie takim działaniom, jak działania Kasi Kobylarczyk i innych badaczek, badaczy też trzeba podkreślić, którzy zajmują się historiami, herstoriami kobiet właśnie tutaj w Krakowie. I warto na pewno to przypominać.
W marcu zaplanowano spacery szlakiem krakowskich artystek, emancypantek, naukowczyń, szlakiem kobiet Krakowa, czyli miejskiej trasie turystycznej, współtworzonej wraz z Centralnym Ośrodkiem Turystyki Górskiej, warsztaty o fotografii i siostrzeństwie, prelekcja o historii kobiet, czy też debatę o literaturze kobiecej. Ale czy w obliczu tych tragicznych wydarzeń dziejących się na Ukrainie planowane są też jakieś działania adresowane stricte do kobiet z Ukrainy, do matek, żon i także do ich dzieci?
To myślę, że środowisko kulturalne bardzo prężnie reaguje i bardzo szybko tutaj elastycznie podchodząc do programu też tego wydarzenia i tutaj na tyle, na ile wiem, w programie znajduje się w Ośrodku Kultury Kraków Nowa Huta na przykład taka przestrzeń dla kobiet, gdzie będzie można przyjść, porozmawiać, gdzie będzie też zorganizowana opieka dla dzieci. Także na pewno warto też z tego skorzystać. Tutaj też w programie znajduje się tłumaczenie na język ukraiński i w tym programie Miesiąca Krakowianek Miesiąca Kobiet warto zwrócić uwagę też na ten punkt programu. Także myślę, że to też warto podkreślić, że ta wojna ma też oblicze kobiece, prawda? I tutaj my tego doświadczamy w Krakowie, to głównie prawda. Kobiety i dzieci przyjeżdżają. To ich cierpienie widzimy i z nim się spotykamy tutaj namacalnie. I to jest na pewno coś, co będzie rzutować nie tylko teraz na ten program, ale też na kolejne miesiące. My już myślimy o tym, jak będzie trzeba mądrze pomóc, jak to zorganizować już nie na szybko, ale żeby to był jakiś konkretny program, który możemy zaoferować.
Skoro rozmawiamy rozmawiamy o programie projektu Krakowianki, to proszę powiedzieć, co znalazło się w jego tegorocznej edycji, jakie kobiety, jakie postaci będą przypominane.
Tutaj to spektrum jest bardzo duże. Jeżeli chodzi o wydarzenia i ich rodzaje, to są to zarówno spacery miejskie właśnie, które przypominają Szlak Kobiet. Są to spektakle teatralne. Są to też takie prelekcje i wydarzenia historyczne, które podkreślają tą rolę kobiet w historii Krakowa. Ale mamy bardzo też dużo wydarzeń takich wzmacniających dla kobiet, które współcześnie jakby są rodzajami warsztatów, czy wydarzeń, które mówią o tym, jakie dzisiaj są krakowianki i jakie mogą być. Jak tutaj je też wzmocnić, jak im pomóc. Tych wydarzeń też jest całkiem sporo w programie, także myślę, że tutaj warto też z tego korzystać, jakby z jednej strony mieć w tyle głowy to, co było i tą historię, a z drugiej strony patrzeć też odważnie w przyszłość i tutaj też patrzeć na to oblicze, jakie dzisiaj są te krakowskie kobiety.
No właśnie, a jednak projekt przypominać będzie tak znaczące osobowości jak ekonomistka Zofia Daszyńska-Golińska, działaczka społeczna i feministka Kazimiera Bujwidowa, nauczycielka, jedna z pierwszych kobiet turystek, Maria Styczkowska. Więc rzeczywiście ta różnorodność w szerokim kontekście, jeśli chodzi o środowiska, jeśli chodzi o działalność tych kobiet, będzie pokazywana, wysuwa się na plan pierwszy.
Tak, ja bym chciał zwrócić uwagę na ten właśnie Szlak Kobiet, który powstał w Krakowie. Tutaj mamy zinwentaryzowane te nazwiska powiązane z miejscami, o czym tutaj wcześniej chwilę rozmawialiśmy. Więc można sobie zobaczyć właśnie też na mapie Krakowa, jak ta przestrzeń jest naznaczona tą działalnością kobiecą. I te nazwiska poszczególnych pań są przypomniane, też krótkie noty biograficzne, ich fotografie. Tutaj opracowywała to właśnie Agnieszka Chłosta-Sigorska z Uniwersytetu Pedagogicznego. I to też jest bardzo ciekawy i myślę, że taki pierwszy punkt wyjścia jakby do dalszych dociekań, jeżeli ktoś jest zainteresowany w ogóle tym tematem.
A o murarkach, o przewodniczkach pracy, o działaczkach kultury i sportu, o opozycjonistkach, czy też o zwykłych pracownicach będzie, które były traktowane instrumentalnie, będzie poświęcone spotkanie zatytułowane Nowochódzkie Herstorie. O kim właściwie, o czym konkretnie będą Państwo mówić się podczas tego spotkania?
Chcemy przypomnieć tą nowochódzką historię kobiet, ponieważ wydaje nam się, że ona jest zapomniana. Nowa Huta jako dzielnica, jako miejsce, jako kawałek naszej historii kojarzy nam się z mężczyzną, prawda? Z murarzem, z Piotrem Morzańskim, z przodownikiem
Zresztą
pracy.
Zresztą symbolem Nowej Huty tak, przecież jest mężczyzna.
Tak, nawet jeśli mówimy o czasach już bliższych nam, o czasach Solidarności, no to jest ten mężczyzna na styropianie w kraciastej koszuli z wąsem, prawda? Z papierosem oczywiście. A my chcemy powiedzieć, że w tym wszystkim od samego początku były kobiety. I to one przerzucały ziemię, kopały, pracowały fizycznie, szkliły, kładły cegły, z których powstały bloki, w których teraz mieszkamy. Uczyły dzieci, żywiły, opiekowały się, wykonywały praktycznie wszystkie zawody, które w Nowej Hucie w tej chwili istnieją, ponieważ wiemy też o kobietach hutniczkach, kobietach wytapiarkach. Suwnicowa to jest taki zawód, który jest bardzo mocno sfeminizowany w hutnictwie. Więc chcemy opowiedzieć także o tych takich szarych bohaterkach, tych, których nazwisk nie ma w podręcznikach, których nie znajdziemy w internecie, o tych, które po prostu swoją pracą budowały nasze miasto.
Dla kogo jest to spotkanie? Dla wszystkich zainteresowanych, dla mieszkańców Nowej Huty, dla wszystkich mieszkańców Krakowa, czy może też dla Ukraińców?
Ja myślę, że dzięki temu, że spotkanie jest online, ono ma szeroki zasięg oddziaływania, więc ja bym nie chciał tutaj lokalnie się ograniczyć, bo myślę, że warto, że te historie przypomnieć jakby w szerszym kontekście, żeby one zabrzmiały troszkę dalej nawet niż Kraków. Natomiast myślę, że to jest bardzo ciekawe właśnie też dla Nowochucian, dla Krakowian też szerzej, żeby odkryć te swoje korzenie, żeby przypomnieć te historie. Jak prowadziłem też różne badania na temat Nowej Huty, to tam się pojawił taki obraz, że ta w ogóle historia budowy Nowej Huty ludzi wzrusza. Ja nigdy nie myślałem o tym w ten sposób, ale tak z perspektywy czasu tak sobie myślę, że to jest faktycznie wzruszające, że ludzie zbudowali swoje miasto i ta rola kobiet też była. Ja znam opowieści chociażby swojej babci, która właśnie przyjechała na budowę Nowej Huty i która faktycznie ciężką pracą fizyczną kopała, budowała to miasto, że tak jakby do upadłego można powiedzieć, już znam tę historię, jak w pewnym momencie ją wyciągano wręcz z tego rowu, który kopała, bo już tak nie miała siły. I to były kobiety, które miały po kilkanaście lat, pamiętajmy, to jeszcze nawet często nie były osoby pełnoletnie. Więc to jest niesamowita też historia, ale też niesamowita siła tych kobiet, które później rodziły dzieci, opiekowały się domem, często jeszcze w hotelach robotniczych przecież bez mężów, rozdzielone rodziny. Po ciężkim dniu pracy, oddając dzieci na przykład właśnie do żłobka, wtedy żłobki były tygodniowe, co teraz trudno sobie to wyobrazić, a tydzień roboczy trwał do soboty przecież. To są niesamowite historie. Później te opowieści o tym właśnie, jak w hotelu robotniczym gotowano na przykład w nocy, sprzątano, kiedy te dzieci chociaż na chwilę usnęły, to trudno nam sobie chyba też wyobrazić ten wysiłek, który świadczy faktycznie o tym, jak te kobiety mocno działały, jakie były silne też.
Czy będzie to sentymentalna podróż do przeszłości, czy bardziej dokumentalna?
Ja myślę, że będziemy chcieli poodkrywać trochę prawdy, jak to było, ponieważ nie chcemy słodzić, nie chcemy opowiadać legend, budować kolejnych mitów. Chcemy powiedzieć, jak było naprawdę. A ta prawda jest taka, jak prawda zazwyczaj jest, to znaczy nie jest czarno-biała, prawda? Mamy ten wielki mit budowy Nowej Huty jako takiego dzieła, perły planu sześcioletniego, jako takiego wielkiego wysiłku, ale też mamy te prawdziwe opowieści o tym, jak ciężko się wtedy pracowało, jak złe były warunki zakwaterowania, jak bardzo wykorzystywane były wtedy te kobiety, które do Nowej Huty przyjechały, gdzie musiały mieszkać, w jakich warunkach, tak jak tutaj Jarek opowiadał, mieszkały w hotelach robotniczych w warunkach naprawdę urągających godności, a mimo to zbudowały swoje miasto. Więc chcemy trochę pokazać taki przykład niesamowitego heroizmu, takiego heroizmu może dnia codziennego, ale jednak bardzo pięknego.
O roli kobiet w procesie budowania Nowej Huty rozmawiamy dziś w Radiu Kraków Kultura wraz z panią Katarzyną Kobylarczyk oraz panem doktorem Jarosławem Klasiem. Tutaj na chwilę postawimy kropkę, ale do rozmowy wrócimy już za chwilę.
Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
Dziś w Radiu Kraków Kultura na co dzień gościmy panią Katarzynę Kobylarczyk, reporterkę i dziennikarkę, pana doktora Jarosława Klasia z Nowochódzkiego Laboratorium Dziedzictwa Ośrodka Kultury Norwida. I rozmawiamy dziś, drodzy państwo, o nowochuciankach, które zapisały się na kartach historii i Krakowa, i Nowej Huty. Kobiety kształtują Kraków. Każdego dnia zmieniają rzeczywistość w najróżniejszych dziedzinach. Rewolucjonizują naukę, wprowadzają innowacje w biznesie, inspirują niezwykle kulturalne i artystyczne przedsięwzięcia, pracują i angażują się społecznie. Tak jest obecnie i tak oczywiście było w przeszłości. I o tym przypomina krakowski projekt oraz trwający w ramach projektu Miesiąc Krakowianek. I w ramach tych inicjatyw organizowane będzie już 11 marca spotkanie online zatytułowane Nowochódzkie Herstorie. Czy zatem, szanowni państwo, no to pytanie paść musi. Czy Nowa Huta jest kobietą?
To jest hasło, które zostało chyba w ogóle ukute w Ośrodku Kultury Norwida. Nowa Huta jest kobietą wiele lat temu.
Dawno.
Tak, wiele lat temu.
Ale cały czas nieustannie się do niego wraca.
Ale przyjęło się, tak, przyjęło się i właśnie paradoksalnie ta hutnicza Nowa Huta, ciężko pracująca, jest kobietą, rzeczywiście. Te ślady kobiece są w niej wszędzie.
No dobrze, no ale dlaczego w takim razie symbolem Nowej Huty stał się, już o czym rozmawialiśmy, półnagi murarz, mężczyzna? Zna. Gdzie się podziały
nowochucianki? To się kojarzyło w ten sposób po prostu. No jednak cegła, stal, to jednak mężczyzna. Tak w pierwszym odruchu się jednak kojarzy i myślę, że to w ten sposób funkcjonowało. Chociaż no trzeba pamiętać, że jednak te kobiety, nawet w ówczesnej prasie, jeżeli przejrzeć, miały też swoje miejsce. Ten wydźwięk propagandowy był dosyć mocny. Jeżeli obejrzymy sobie materiały z kroniki filmowej, no to tam się pojawiają reportaże o tych kobietach, które murują, o tym, jak ten świat się zmienia, że teraz te kobiety będą na równi z mężczyznami. Miały swoje gwiazdy. Tutaj trzeba przypomnieć Zofię Włodek na przykład.
Pierwsza murarka Nowej Huty.
Która była porównywarna właśnie do później Birkuta, jak już się przyjęło mówić z filmu Wajdy. Natomiast oczywiście chodzi o Żańskiego w oryginale. I jakby ta Zofia Włodek, no ona była tą postacią, która w tym czasie no była gwiazdą, można powiedzieć, ówczesnej prasy, ówczesnych mediów. Była bardzo znana. Później ślad po niej zaginął. I to jest też właśnie, pokazuje pewnie.
Historię.
dzieje.
Tak, rzeczywiście był taki moment w propagandzie lat 50., kiedy te kobiety nagle zaczęto wyciągać, zaczęto podkreślać. Forsowna industrializacja Polski po prostu wymagała, żeby one poszły do pracy, ponieważ męskiej siły roboczej brakowało. Więc jeśli ktoś miał prowadzić, nie wiem, parowozy albo rzeczywiście murować, to potrzeba było tej kobiecej siły. Więc wyciągano takie bohaterki z ludu, z których robiono, tak jak powiedzieliśmy, gwiazdy ówczesnych mediów. I Zofia Włodek była kimś właśnie takim.
No, Zofia Włodek była pierwszą murarką Nowej Huty, ale ślad po niej zaginął. Jak do tego doszło? Dlaczego do tego doszło? Jak jej śladów szukać obecnie?
To jest bardzo trudne. Ja chciałam, żeby Zofia Włodek była taką główną bohaterką mojej książki poświęconej kobietom Nowej Huty. Myślałam, że ona będzie nas tak prowadzić przez całą historię, przez całe dzieje Nowej Huty. Okazało się to niemożliwe. Dlaczego? Dlatego, że Zofia przyjechała do Nowej Huty jako młoda dziewczyna. Była panną. Pracowała bardzo ciężko fizycznie, jako murarka na murze. Robiła to własnymi rękami. Natomiast w pewnym momencie zupełnie znikła z historii. Ja poświęciłam prawie półtora roku, żeby ją odszukać. Szukałam wszędzie, począwszy od archiwów, a skończywszy na grupach lokalnych nowochódzkich na Facebooku. Dzwoniłam nawet do przypadkowych osób, których nazwiska się zgadzały z Zofią albo z dziewczynami z jej ekipy murarskiej, ponieważ ona miała swoją brygadę murarską kobiecą. I nie udało mi się jej odnaleźć. Ona jednak przepadła w mrokach dziejów. I to jest bardzo symboliczne dla mnie jednak. Ja się na początku bardzo złościłam oczywiście, że jej nie znalazłam, że to jest klęska, ale doszłam do wniosku, że to jednak jest pewien symbol. To znaczy te kobiece historie rzeczywiście giną. One są zapominane. Zofia prawdopodobnie wyszła za mąż i zmieniła nazwisko i w tej chwili w archiwach polskich jest nie do odnalezienia. Nie mam żadnej, ja jako osoba nie będąca z jej rodziny, nie mam żadnej metody, żeby do niej dotrzeć, żeby wyszukać, jak ona się nazywa.
Czy tak dzieje się w większości przypadków, w większości kobiet z Nowej Huty?
Myślę, że tutaj trudno chyba znaleźć taką regułę, bo oczywiście są kobiety, które znamy. No nie wiem, chociażby Skuszanka, prawda, jako postać związana z Teatrem Ludowym, Marta Ingarden, one są znane, prawda, one funkcjonowały w tym obiegu, no też dzięki temu, że jednak pełniły pewne funkcje publiczne, można powiedzieć, tutaj z tego były znane, więc one na pewno gdzieś funkcjonują w tych historiach. Oczywiście to nie oznacza, że te historie ich są pełne i kompletne i tutaj też trzeba zwrócić na to uwagę. Przykład Marty Ingarden, z którą no długo też Kasia miała zagwozdkę, ale nie tylko Kasia, bo kwestia na przykład projektu żłobka na osiedlu willowym, o którym Kasia też pisała i tutaj długo poszukiwaliśmy, staraliśmy się też pomóc w tych poszukiwaniach, żeby znaleźć, czy faktycznie Marta Ingarden zaprojektowała ten żłobek, czy zaprojektowała go wspólnie z mężem Januszem, czy może to Janusz zaprojektował sam ten żłobek. No i nawet archiwa nam nie dawały odpowiedzi. Myślę, że to też jest symboliczne, że okazało się, że nawet w Kronice Nowej Huty Gołaszewskiego było napisane, że to Janusz zaprojektował, ale długo nie dawaliśmy temu wiary, jakby próbując jakby tą historię jednak gdzieś wydobyć. I tutaj bardzo dużo nawet w książkach naukowych są błędy w tym zakresie. Okazało się, że ta odpowiedź była dosyć blisko. W sumie chyba półtora tygodnia temu ją odkryliśmy, puszczając nowochódzką kronikę filmową, jedną z pierwszych z 2004 roku, gdzie Janusz Ingarden opowiadał o projektach, które tworzył wspólnie z żoną. No i mówił, ja zaprojektowałem żłobek, żona zaprojektowała przedszkole. Prawdopodobnie chodzi o przedszkole na osiedlu Wandy, obecnie numer 88. Więc te projekty były osobne jednak, więc Marta miała pewną swoją podmiotowość, można powiedzieć, w tym zakresie, bo większość tych projektów jednak była tworzona w zespołach albo była tworzona wspólnie z mężem. Ale to też pokazuje to dociekanie, to doszukiwanie, czasem wręcz też na siłę, że my bardzo chcemy też tym kobietom przywrócić tą historię, tą też taką podmiotowość w tej historii.
No właśnie, czyli czas weryfikuje. Teraz z perspektywy dość odległej możemy pokazać, wskazać te zasługi kobiet. Kiedyś było inaczej. One po prostu to robiły, ale nie były absolutnie doceniane?
Często się tak zdarza. No chyba dobrym przykładem tego jest postać pani Jadwigi Beaupré, prawda? Która tak. zupełnie zniknęła nam z radarów. Przestaliśmy rozmawiać o niej, przestaliśmy o niej słyszeć. Natomiast ona w latach 50. i 60. w Nowej Hucie zrobiła absolutną rewolucję. Była
słynna
lekarką.
Szkoła rodzenia.
Tak, była lekarką. Założyła jedną z pierwszych w Polsce szkół rodzenia. Ja miałam przyjemność zapoznać się z broszurami, które ona wydawała dla kobiet będących w ciąży, planujących ciążę, bądź w ogóle chcących być świadomym w macierzyństwie. I to jest, no, to jest pisane tak nowocześnie, to są tak nowoczesne zalecenia o tym, żeby w ciąży nie zaniedbywać gimnastyki, żeby przyuczyć mężów do opieki nad dzieckiem, że mężczyzna też może zmieniać pieluchy, jak o siebie dbać w ciąży, jak przejść świadomie przez poród. To są rzeczy, które teraz opisują największe portale internetowe, prawda? I kobieta, która przygotowuje się do porodu, czyta je jako coś, co jest zdobyczą najnowszej nauki. Jadwiga Beaupré uczyła tego nowohucianki w latach 50.
Przypomnijmy jeszcze, szanowni państwo, postać Krystyny Skuszanki, bo ona znacząco w tym świecie artystycznym się zapisała.
Myślę, że postać też bardzo ciekawa, chociaż też wzbudzająca pewnie emocje u wielu osób, ale z pewnością była twórczynią Teatru Ludowego, osobą, która była pierwszym jego dyrektorem, która nadała pewien rys temu teatrowi, pewien pazur w tych czasach. Dzięki temu Teatr Ludowy wybił się już w pierwszych latach swojego istnienia. Oczywiście jakby jej działalność nie ograniczała się do Nowej Huty, zarówno przed tym, kiedy objęła dyrekcję Teatru Ludowego, jak i po. Natomiast ten okres na pewno był bardzo istotne dla jej takiego osobistego rozwoju. Dla mnie takie znamienne jest, że pomimo tych czasów propagandy, pomimo pewnego wyrazu sztuki jakby podporządkowanego władzy, ona potrafiła w swój pierwszy spektakl w Teatrze Ludowym zadedykować w sumie miejscu i jego historii, bo wystawiła przecież Krakowiaków i górali Bogusławskiego, których akcja dzieje się w Mogile, prawda? Jest poświęcona odpustowi mogilskiemu, bitwie Krakowiaków i górali, też o kobietę zresztą. I tutaj jakby to jest też bardzo istotne, że ona potrafiła oddać jakby historię, hołd historii tego miejsca. Tutaj Kasia, może jeszcze ty dopowiesz, bo też sporo o Skuszance
badałaś. Dla mnie to jest taka postać, która zupełnie nie szła na kompromisy. Ona też jest niezwykle odważna w swoich przekonaniach, w swoich poglądach. Była kobietą, która przyjechała do miasta, które miało być sztandarowym projektem komunistycznym. To miało być miasto robotnicze. Tam robotnicy mieli chodzić do teatru, który ona miała założyć. Mieli tam pójść ludzie, ona pisze o tym w swoich pracach z pełną świadomością, którzy nigdy nie byli w teatrze, którzy teatr kojarzyli z jasełkami. Mhm. I zamiast dać im w tym teatrze ludowym, on nawet z nazwy był ludowy, zamiast dać im taką sztukę prostą, dydaktyczną, jak dla dzieci, ona nagle daje im Słowackiego, Wyspiańskiego, polski dramat romantyczny. Ona zupełnie nie daje im jakiejś takiej łatwej sieczki zabawnej, śmiesznej, prostej w odbiorze. Ona daje im bardzo trudne teksty, mówiąc, jeśli mają poznać, czym jest teatr, to niech poznają dobry teatr. I to jest piękne w tym jej przekonaniu. Co ciekawe, to się udało. Do Teatru Ludowego w Nowej Hucie naprawdę przychodzili ludzie. I ona z pełną taką troską o nich, z takim niezwykłym szacunkiem do nich mówi, widzę, że oni podejmują ogromny wysiłek, żeby zrozumieć, co się dzieje na tej scenie i bardzo ich za to szanuję. I to piękna postawa.
To prawda. Pani Katarzyno, w swojej książce Kobiety Nowej Huty, Cegły, Perły i Petardy opisuje pani portrety kobiece, portrety nowohucianek, pracę nad którym życiorysem sprawiły trudność. Najtrudniej było pani odnaleźć czy dowody w historii, czy w archiwum odnośnie życia kobiet w Nowej Hucie.
To najtrudniejsza rzeczywiście była dla mnie Zofia Włodek, o której już wspomnieliśmy. Mm-hmm. Murarka i przodowniczka pracy. Byłam przekonana, że to będzie proste. Ponieważ była osobą tak dużego formatu wówczas, cytowaną w prasie, fotografowaną. Kiedy do Nowej Huty przyjeżdżała na przykład Lidia Korabielnikowa, taka sztandarowa przodowniczka pracy ze Związku Radzieckiego, to właśnie Zofii powierzano oprowadzanie jej po Nowej Hucie. Więc ona była na wszystkich zdjęciach. Ja mam mnóstwo zdjęć Zofii. Była w kronice filmowej, wszędzie. i byłam przekonana, że to będzie proste, żeby ją odnaleźć. Natomiast ona zapadła się jak kamień w wodę i nie da się dotrzeć do... Jeśli słucha nas jej rodzina, przepraszam za taką prywatę, ale z chęcią usłyszałabym, co, jak potoczyły się jej losy dalej, ponieważ, i to jest symboliczne dla wielu herstorii, nie znamy ich. Nie znamy ich i bardzo trudno jest do nich dotrzeć.
Szanowni Państwo, a co z kobietami sprzed Nowej Huty? Myślę tutaj o choćby pani Zofii Kulinowskiej.
To są bardzo ciekawe te życiorysy. Tutaj jakby można i przypomnieć chociażby Izabelę Branicką na przykład z tych bardzo dawnych historii. Natomiast z pewnością Zofia Kulinowska jest taką postacią, która łączy to, co przednowochódzkie, z tym, co się stało po roku 49. Ona była ostatnią dziedziczką Wadowa tej posiadłości, tego majątku, który się tam znajdował, dworu, który do dzisiaj możemy oglądać w parku. I później budowała Nową Hutę. Jakby stała się tą przodowniczką tej bardzo dużo historii, bardzo ciekawych z okresu II wojny światowej, też pewnych oskarżeń o kolaborację z Niemcami, zresztą chyba niesłusznych, jak się okazuje tutaj w świetle badań. Natomiast jest taką bardzo, można powiedzieć, konkretną kobietą, bardzo twardo stąpającą po ziemi, która, kiedy rozpoczęła się budowa Nowej Huty, kiedy jej dom, jej posiadłość, jej majątek rozparcelowano, jakby udostępniono też dwór na inne cele, tam chyba przedszkole powstało w pierwszych latach, nie wiem, czy też jakieś mieszkania na początku, nie? I ona zdecydowała się przyłączyć się do tej budowy Nowej Huty i faktycznie kładła te cegły jako osoba pochodząca jednak z tych wyższych sfer. Tutaj to stąpiła na ten niższy pułap, można powiedzieć, i faktycznie budowała tą Nową Hutę razem z tymi kobietami, które przyjechały ze wsi. Więc to jest bardzo symboliczna, bardzo ciekawa postać, która jest takim łącznikiem, jak dla mnie, tej historii i pokazuje też pewną ciągłość historyczną w Nowej Hucie.
Tych kobiet było wiele, jedne z najdalszych zakątków, inne z pobliskich miast i wiosek, czasem niespełna 15-16-letnie, które przyjechały budować nowe miasto, nową Polskę, nowe życie, czyli Nową Hutę. Murowały, projektowały nowe miasto i jako jasne budynki wykonywały i przekraczały normy. Jaką rolę pełniły wówczas w budowaniu właśnie tej Nowej Huty, tego nowego życia, jakim miała być Nowa Huta?
Myślę, że ta rola kobiet, no to była, tak jak już powiedzieliśmy, po pierwsze z jednej strony one pełniły te funkcje, no często fizyczne, zwłaszcza na początku, takie bardzo konkretne, ale z drugiej strony ja nie mogę się oprzeć temu wrażeniu, że jednak zapewniały pewną taką ciepło, bliskość, jakby pewnie namiastkę
domu. Całe to domowe zaplecze.
Pewnie domowe zaplecze, otaczały opieką dzieci, które się przecież rodziły wtedy. Z drugiej strony mam też taki obraz, że jednak ta Nowa Huta, gdzie było mnóstwo młodych ludzi, no natętniła życiem na pewno, że przecież tam były zabawy. Nie tylko to, co negatywne, prawda, ale jednak ta młodzieńczość gdzieś się musiała wyszaleć. Nie wiem, jak się czyta o tych potańcówkach na placu przy poczcie, prawda, które się tam odbywały, to na pewno tam też, no dużo się działo, można powiedzieć, więc tutaj to na pewno też był ten element, który tutaj funkcjonował. Natomiast no to też ta funkcja właśnie, taka multifunkcja, można powiedzieć, ta multizadaniowość, multitasking, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, czyli to łączenie wielu funkcji, które musiało być, jak sobie myślę, bardzo wyczerpujące. No my czasem dzisiaj jesteśmy zmęczeni, prawda? Praca, dom, jeszcze jakieś inne obowiązki. A tutaj to był jakiś po prostu bardzo duży poziom, level hard, można powiedzieć, tego funkcjonowania, tak trochę uspółcześniając tą historię. I tak jak wspomniałem wcześniej, z tych opowieści właśnie, nawet rodzinnych, bardzo dużo można wywnioskować. No mnie się te historie nie mieszczą w głowie, jak można było tak funkcjonować. Później jakby przechodząc kolejne awanse. Też ciekawe, jak to się w czasie zmieniało, że te kobiety no, przyjeżdżały praktycznie z niczym, zakładały rodziny, mieszkały najpierw w hotelu robotniczym z dziećmi. Później dopiero można się było wystarać o jakieś mieszkanie, często najpierw wspólne z inną rodziną i te historie też na pewno nie były łatwe. No, każdy chciał zapewnić jakiś byt podstawowy swojej własnej rodzinie. No, mogły raz liczyć na mężów, drugi raz nie mogły. No to też tak wyglądało, trzeba powiedzieć. Z drugiej strony musiały wtedy też gdzieś funkcjonować funkcjonować wspólnie. No bardzo, bardzo to jest ciekawe. No pojawiły się też takie publikacje już bardziej beletrystyczne w ostatnim czasie, jak Bestiariusz Nowochódzki, na przykład Elki Łapczyńskiej, który no już może mniej reportersko, mniej na bazie badań archiwalnych, ale też pokazuje takie mroczne oblicze i też to funkcjonowanie, ale też w jakiś sposób wspieranie się tych kobiet w Nowej Hucie w tym okresie, jak one ze sobą gdzieś funkcjonowały, jak ze sobą się wspierały.
Tak, ja rozmawiałam z panią Zofią Fugiel, która opowiadała mi o takich czasach solidarnościowych, o bardzo ciężkich przejściach swojej rodziny, ale ja zapytałam ją też o początki jej życia w Nowej Hucie. I ona nakreśliła mi ten obraz, ja go opisałam i przyniosłam jej ten tekst, żeby go zautoryzowała, żeby przeczytała, powiedziała, czy wszystko w porządku. I ona mówi, no ładnie pani napisała, ale o pani o bardzo ważnej rzeczy zapomniała. Bo tak strasznie smutno to pani pisze, a tam była miłość. I ona nagle otworzyła przede mną taką wizję tej Nowej Huty, tych początków, kiedy bloki stoją w błocie i jest jeden sklep, ale w odległości 3 kilometry pieszo, do którego trzeba się przez to błoto przedrzeć, a nie wiadomo, co tam w ogóle będzie poza kiełbasą i czy ta kiełbasa nawet się tam pojawi. I ona otworzyła przede mną taką wizję Nowej Huty jako miasta, gdzie mieszkają młodzi. Młodzi ludzie, młodzi chłopcy, młode dziewczyny, oni się kochają, zakładają rodziny, są dzieci, te dzieci biegają po tym osiedlu, właściwie obojętne, do której cioci wpadną, zawsze zostaną gdzieś nakarmione, można im, nie wiem, ona tam opowiada, że do niej też zawsze przychodziły te dzieciaki całą bandą z podwórka, ona im robiła kanapki z dżemem i one były szczęśliwe, więc tam rzeczywiście też było dużo, dużo takiej wspólnoty.
No ale czy nadzieja i miłość, czy raczej żal za tym, co straciły, co oddały, co poświęciły, wybrzmiewają z tych wszystkich historii, z tych ich opowieści, no bo kombinat zabrał im nie tylko ziemię, ale też i wodę, i niebo, o czym pani pisze.
Tak, to są rzeczywiście te historie kobiet, które mieszkały na przednowochódzkich wsiach. I to był temat, który bardzo długo był zapomniany, ponieważ co zostało do naszych czasów? Została ta opowieść o heroicznej budowie Nowej Huty. Oczywiście mieliśmy wszyscy świadomość, że ona jest propagandowa, ale bardzo długo nikt nie zastanawiał się, co było tak naprawdę przed tą Nową Hutą. Propaganda powiedziała nam, że tu nie było nic, że tutaj były piachy, ugory, bieda galicyjska i nic więcej. Natomiast i tutaj zawdzięczamy bardzo wiele panu Adamowi Gryczyńskiemu z Nowochódzkiego Centrum Kultury, który odkrył dla nas świat przednowochódzki, tych wsi, niezwykle bogatych. My teraz wiemy wszystko o Bronowicach, prawda? Natomiast Bieńczyce to była wieś na podobnym poziomie kulturalnym co Bronowice, więc miała swojego przecież posła Franciszka Ptaka, prawda? Więc
Marcjannę Ptakową, która tutaj pełniła też bardzo jakby zacne funkcje. Tak. Podobno sam Wyspiański liczył się bardzo z jej zdaniem i tutaj zapraszał na premierę Wesela do Teatru Słowackiego i czekał na jej opinię faktycznie, więc tutaj też warto podkreślić to.
Tak, więc to był świat ludzi oczywiście bardzo zróżnicowany, ale to były wysoko zaawansowane, kulturalne wsie, które miały wysoko rozwinięty ruch ludowy na przykład. Bardzo dużo tutaj było organizacji ruchu ludowego. I tym ludziom rzeczywiście wszystko odebrano. I to rzeczywiście były tragedie, o których się bardzo długo nie mówiło. Może opowiemy o babci Wiktorii, prawda? To jest babcia naszej wspólnej koleżanki.
Tak, Gosi Hajto.
Tak, i władza ludowa kazała jej zburzyć dom, jej ukochany dom, ponieważ w tym miejscu miała pójść droga. I ona musiała ten dom zburzyć. Zburzyła go, ale każdą cegłę z tego domu zachowała, zabrała i przeniosła do wsi, gdzie miała rodzinę. I w tej wsi odbudowała ten swój dom, cegła po cegle. I przeżyła swoje życie w bloku, ale Gosia zawsze opowiadała, że ona nie czuła się w tym bloku dobrze, że nie czuła się tam u siebie, że Gosia zapamiętała ją leżącą w łóżku w butach, bo była zawsze gotowa do drogi, bo to nie było miejsce, które było jej. I kiedy poczuła, że zbliża się jej śmierć, kazała się zawieźć do tego swojego domu z cegły, już nie wzywać pogotowia i tam w tym domu odeszła. I to jest taka dla mnie niesłychanie przejmująca historia o tym, jak bardzo ci ludzie byli przywiązani do swojej ziemi i jak wielką krzywdę im zrobiono, a później zrobiono im jeszcze drugą krzywdę, nie pozwalając o tym mówić.
No właśnie. Bardzo wymowny jest to obraz. Ale szanowni państwo, reasumując już nasze dzisiejsze spotkanie, proszę powiedzieć, jaki portret zbiorowy nowochucianek wyłania się na przestrzeni lat, patrząc na to wszystko oczywiście z odległej perspektywy czasowej.
Ja myślę, że on jest bardzo zróżnicowany, że ile tych kobiet, tyle historii, każda jest inna. Jakby tak globalnie mnie bardzo interesuje, jak ten portret się zmieniał w czasie, że najpierw to były młode dziewczyny, które przyjechały, które budowały tą nową hutę, a one później dorastały wraz z tym miastem, to jakby taki w ogóle proces, można powiedzieć, socjalizacji do życia miejskiego, tak to socjologowie ładnie w latach 60., 70., kiedy prowadzono duże badania na ten temat, nazywali. I one dorosły z tym miastem. Teraz je jeszcze spotykamy na ulicach. To już są no, ostatnie kobiety nowej huty. To też trzeba pamiętać o tym, że mężczyźni dosyć szybko umierali, pracując na kombinacie. Później na kombinacie już tych kobiet było nieco mniej, zwłaszcza w tych najcięższych warunkach, jak koksownia. Mężczyźni dosyć szybko umierali, te kobiety zostawały same. I do dzisiaj ten obraz właśnie starszej nowochucianki, spacerującej, siedzącej na ławce, zbierającej kasztany, idącej gdzieś do sklepu, jest obecny. To już jest taki ostatni moment, kiedy możemy tak naprawdę dotknąć tej historii, można powiedzieć, zapytać, porozmawiać. I to jest bardzo ciekawe, jak dla mnie tutaj w tym zbiorowym portrecie, to dojrzewanie razem z miastem starzenie się. To jest to pierwsze pokolenie. Później to już wyglądało nieco inaczej. Dzisiaj te nowochucianki, jak popatrzymy, to są bardzo aktywne też kobiety współcześnie. Ja pamiętam taki jeden z pionierskich chyba tekstów sprzed kilkunastu lat Danuty Szymońskiej, ówczesnej dyrektor Ośrodka Kultury Norwida, która z jednej strony wspominała te historie tych kobiet nowochucianek różnych, ale opisywała też w jednym tekście kobiety, które działają teraz, tu i teraz i pokazywała, jak one aktywne są też dla tej społeczności lokalnej. Ja myślę, że dzisiaj to jest bardzo dalej aktualne, bardzo dalej aktywne też są te kobiety, więc myślę, że warto to podkreślić.
Kobiety kształtowały kulturę, historię, naukę, architekturę. Czas, aby historie bohaterek wybrzmiały, właściwie herstorie wybrzmiały i zostały należycie docenione. Czas na herstorie, na spotkanie z kobietami. Dlatego zapraszamy państwa bardzo serdecznie na spotkanie, które odbędzie się 11 marca o godzinie 19. Spotkanie oczywiście online. A tymczasem dziękuję państwu za dzisiejsze spotkanie. Gośćmi Radia Kraków Kultura byli dziś pani Katarzyna Kobylarczyk, reporterka i dziennikarka, oraz pan dr Jarosław Klaś z Nowochuckiego Laboratorium Dziedzictwa Ośrodka Kultury Norwida. Bardzo dziękuję.
Bardzo pięknie dziękujemy.
Dziękuję.
Ja również dziękuję państwu za uwagę. Wioletta Gawlik i Wojciech Zawada. Do usłyszenia.